Gdy w Helladzie ścierały się siły Rzymu z Macedończykami, Antioch III umacniał swoją władzę w Anatolii. Jedynym poważnym graczem w tym rejonie był Pergamon, który oderwał się przecież niegdyś od władztwa Seleucydów. Nowy król Pergamonu, koronowany po śmierci Attalosa I, Eumenes II, zdawał sobie sprawę z imperialistycznych zapędów Antiocha i co jakiś czas wchodzącego z nim w sojusz króla Macedonii. Najlogiczniejszym sojusznikiem tego państwa był w takim razie odległy i potężny Rzym. Władcy hellenistyczni źle kojarzyli się też Grekom z Rodos i innych wysp na Morzu Egejskim. Dawało to Rzymowi za każdym razem niezbędne do zaangażowania własnych sił casus belli. Bierność Antiocha III wobec wojny macedońskiej odbiła się na dotychczas sojuszniczych kontaktach z Macedonią. Na dworze Seleukidy pojawił się jednak nieoczekiwany sojusznik. Nienawidzący Rzymu, zbiegły z Kartaginy, Hannibal Barkas. Wojnę pomiędzy Rzymem a hellenistycznym monarchą poprzedziło jednak swoiste przeciąganie liny. Po podporządkowaniu sobie dużej części Anatolii, Antioch III przeprawił się przez Hellespont i zajął część Tracji z miastem Lizmacheia, które opustoszało po wojnie Macedonii z Rzymem. Antioch odbudował to miasto, chcąc wykorzystać je w przyszłości jako mocny europejski przyczółek w planach ekspansji na zachód. Trackie poczynania Seleukidy zwróciły jednak uwagę Rzymu. Tym bardziej, że do wiecznego miasta udała się wówczas delegacja małoazjatyckich greckich poleis, Lampsakos i Smyrny, które zwróciły się do Rzymu o pomoc. Rzym wystosował wówczas wobec Antiocha żądanie opuszczenia Europy i zwrócenia wolności wszystkim Grekom. Seleucyda miał wówczas powiedzieć, że armia w Tracji służy mu do odzyskania utraconych przez jego przodków ziem. Powiedział też, że Rzym ma tyle do gadania w kwestii Azji, co on w kwestii Italii. Dyplomatyczna batalia nie przyniosła więc miastu na siedmiu wzgórzach żadnych korzyści. Doskonale przygotowany do rozmów Antioch dał poznać Rzymianom, że nie boi się konfrontacji. Podczas kolejnych rozmów Rzymianie mieli nawet zaproponować Antiochowi, by ten wycofał się z Europy, w zamian za co wieczne miasto miało nie wtrącać się w sprawy Azji. Taka propozycja oznaczała zdradę rzymskich sojuszników. Z Lampsakos, Smyrny i poniekąd nawet Pergamonu. Antioch nie zamierzał jednak rezygnować ze swoich trackich ambicji. We wiecznym mieście zaczęło dominować więc stronnictwo konfrontacyjne. Niemałą zasługę w pchnięciu Rzymu w kierunku walki z Antiochem miała postać znanego nam już Scypiona Afrykańskiego. Pogromca Kartaginy spod Zamy doskonale zdawał sobie sprawę, że dopóki na dworze Seleukidy będzie znajdował się Hannibal Barkas, to utrzymanie pokoju na dłuższą metę nie będzie możliwe. Antioch jednak był na tyle pewny siebie, wręcz pyszny, że nie słuchał rad Hannibala i zaplanował, że do odstraszenia Rzymu wystarczy mała wojenka w Grecji. Nie zdawał sobie jeszcze wówczas sprawy z tego, jak sprawną i wojowniczą machiną potrafi być republika. Kartagiński wódz relacjonował oczywiście syryjskiemu władcy, że czujący zagrożenie Rzym zyskuje niesamowitą determinację i jest w stanie zaakceptować naprawdę wielki wysiłek tylko po to, by zmiażdżyć swojego przeciwnika. Antioch lekceważył jednak radę zaślepionego z nienawiści do Rzymu Kartagińczyka. Zamiast tego dał posłuch posłom ze Związku Etolskiego. Greków, którzy zdawali się nie być zadowoleni, w cudzysłowie, z wolności, którą dała im Republika. Seleukida prawdopodobnie myślał, że gdy tylko pojawi się w Helladzie, to zdecydowana większość Greków chwyci za broń i stanie do walki z wiecznym miastem. Do monarchy dotarły też wieści o tym, że Rzymianie wycofali się z Grecji. W teorii więc wiele wskazywało na to, że plan zajęcia Hellady jest planem bardzo dobrym. Po pierwsze, w Helladzie próżno było szukać silnego zgrupowania Rzymian. Po drugie, część Hellenów czekała na Antiocha jak na wybawcę. Po trzecie, na północ od Hellady swoje władztwo sprawował Filip V, który przecież miał coś do udowodnienia Republice po klęsce, jakiej doznał z jej ręki pod Kynoskefalai. To jednak była tylko teoria. A jakie były realia? Kampania grecka zaczęła się w 192 roku przed naszą erą. Antioch na czele niezbyt licznej armii przeprawił się przez Morze Egejskie i wylądował w Grecji. Tam spotkało go jednak... No właśnie, nie spotkało go nic dobrego. Rychło okazało się, że poza miastami etolskimi prawie nikt go nie wspiera. No może poza władcą Sparty, Nabisem, który szybko jednak został pokonany przez Rzymian. Mało tego, wrogi wobec Antiocha okazał się również król Macedonii, który już wcześniej przekonał się, jak potężnym przeciwnikiem jest Republika. Seleukijski władca przeliczył się więc w swoich rachubach. Jego armię zasilić mieli przecież liczni ochotnicy z greckich poleis. Gdy jasnym okazało się, że plan ten nie wypali, armia Antiocha stanowiła tylko 10 tysięcy piechoty, 500 jeźdźców i 6 słoni bojowych. Dla porównania przypomnę tylko, że dwa wieki wcześniej do podporządkowania Hellady ojciec Aleksandra Wielkiego, Filip II, potrzebował ponad 30 tysięcy żołnierzy, a i tak mówiło się o geniuszu taktycznym Filipa. Jak sami więc słyszycie, siły Antiocha były mizerne. Zdecydowanie zbyt mizerne, by mógł on wymóc posłuszeństwo na Grekach. Dodatkowo krótkotrwałe zdobycze Antiocha III w Tesalii zaczęły odbijać wojska macedońskie. W Grecji, Seleukidzie nic nie wychodziło zgodnie z planem. Wplątał się on w wojnę, w której nie dość, że dysponował mniejszym potencjałem niż przeciwnik, to jeszcze sformowała się przeciw niemu koalicja państw, na które przecież przed wojną liczył syryjski władca. Tymczasem Republika wystawiła do walki o Grecję własne siły. Głównodowodzącym rzymskiej ekspedycji został konsul Manius Acilius Glabrion, który miał pod komendą około 22 tysiące świetnie wyszkolonych i zgranych żołnierzy. Po lądowaniu w zarządzanej przez Rzym Apolonii szybko włączył się do walki o Tesalię, a następnie skierował swoje siły do Etolii. Tam też, w słynnym po dziś dzień wąwozie Termopile, doszło w 191 roku przed naszą erą do finałowej batalii w kampanii greckiej. Antioch, jak każdy Hellen, doskonale znał legendę o bohaterskiej walce Leonidasa z Persami. Dlatego też, zajmując wąwóz, zabezpieczył boczne dróżki, wystawiając do ich obrony wojska złożone z etorów. Plan syryjskiego monarchy zdawał się nie mieć wad. Poprzez zabezpieczone flanki, korzystne ułożenie wzgórz i wałów, lekka piechota Antiocha mogła razić legionistów gradem włóczni i strzał. Ciasne przejście miało zapewnić też przewagę uzbrojonym w długie sarisy ciężkozbrojnym falangitom. W tych warunkach Rzymianie mieli być więc skazani na porażkę w czołowym starciu. Konsul Glabrion postanowił jednak zaryzykować. W boczne dróżki i wąwozy pod osłoną nocy wysłał część swoich sił pod wodzą Marka Porciusza Catona i Luciusza Valeriusza Flaccusa. Okazało się, że siły etolów były zbyt słabe, by uchronić wojska Antiocha przed okrążeniem. Po zażartym boju do wojsk seleukickich pod Termopilami dotarła wieść o tym, że Rzymianie plądrują ich obóz. Dla armii Antiocha, złożonej przecież w dużej mierze przez najemników, utrata wszystkich wojennych łupów była jednoznaczna z porażką. Duża jej część rzuciła się więc do ucieczki. Szyki falangi zostały najpierw przerzedzone, a następnie zupełnie przecięte. Antioch III ratował się ucieczką. Bitwa pod Termopilami okazała się kompletną porażką hellenistycznego mocarstwa. Porażka ta oznaczała też fiasko całej kampanii w Grecji. Syryjski władca już wówczas zaczął myśleć o pokoju. Republika jednak w swoim stylu przedstawiła żądania niemożliwe do zaakceptowania. Antioch miałby wycofać się już nie tylko ze swoich posiadłości w Europie, ale również odstąpić od władania nad swoją częścią Anatolii. Rozdrażniony Seleukida nie myślał godzić się na tak upokarzające warunki i szybko przystąpił do formowania wielkiej armii z całego imperium. Wobec tego obie strony konfliktu zdawały sobie już sprawę, że tę wojnę może rozstrzygnąć tylko bitwa o dużo większej skali niż ta w greckim wąwozie. Na szeroką skalę rozgorzała też wojna morska. Do pierwszego dużego starcia na morzu doszło pod Korykos w 191 roku przed naszą erą. Dowodzącym floty Seleukidów był wówczas rodyjski zbieg Polyksonidas. Rzymskimi okrętami dowodził zaś Gaius Livius Salinator. Przewaga Rzymian była zarysowana już przed samym starciem, gdyż Polyksonidas miał do dyspozycji zaledwie 75 okrętów. Flota rzymska i jej pergamońskiego sojusznika miała liczyć zaś 105 okrętów. Panowanie nad morzem było tyle istotne, iż z jednej strony zapewniało ochronę przed inwazją na teren monarchii Seleucydów, z drugiej strony gwarantowało armii Wiecznego Miasta swobodę w zaopatrywaniu i transporcie armii lądowej. Przegrana pod Korykos mogła być więc katastrofalna w skutkach dla Antiocha III. Rozkazał on więc sformować na prędce kolejną flotę, której dowódcą mianował samego Hannibala Barkasa. Na nieszczęście Seleucydów do wojny dołączyła bądź co bądź kolejna morska potęga. Rodos. O sile rodyjskich okrętów Hannibalowi przyszło się przekonać na początku 190 roku przed naszą erą pod Side. Do ostatecznego starcia na morzu doszło zaś w tym samym roku pod Myonessos. Zwycięstwo otworzyło Rzymowi na dobre bezpłatną autostradę, jaką było Morze Egejskie. Przeprawa przez Hellespont nie była już żadnym wyzwaniem. Armię Republiki, która wkroczyła do Anatolii, stanowiło 30 tysięcy wprawionych w boju legionistów, zasilonych kilkutysięczną jazdą dowodzoną przez najwierniejszego z sojuszników, króla Pergamonu, Eumenesa II. W zanadrzu wieczne miasto miało też 16 słoni bojowych ofiarowanych Rzymowi przez Numidyjczyków. Całość armii rzymskiej dopełniła lekka piechota dostarczona Rzymowi przez sojuszników. Prowadził ją natomiast nowo wybrany konsul, brat pogromcy Hannibala spod Zamy, Lucius Cornelius Scipion. Pomimo klęski w Grecji i na morzu, wiary w zwycięstwo nie tracił też Antioch III Wielki. Był w końcu władcą olbrzymiego imperium. Rozpoczął więc zaciąg armii nawet z najdalszych zakątków tego królestwa. Ostatecznie udało mu się zgromadzić około 70-tysięczną armię, w skład której wchodzić miało 60 tysięcy piechoty, 10 tysięcy jazdy i aż 54 słonie bojowe. Dodatkowo, słonie Antiocha były znacznie silniejsze i masywniejsze niż słonie, które do dyspozycji mieli Rzymianie. Dwukrotna przewaga liczebna wskazywałaby więc, że faworytem w tym starciu był Antioch III. Jego wojsko cierpiało jednak na kilka zasadniczych problemów. Brak zgrania i jedności, zarówno w stylu prowadzenia walki, jak i uzbrojeniu. Armia ta była ponadto multietniczna i porozumiewała się w różnych językach. Opanowanie armii tak diametralnie różnorodnej było olbrzymim wyzwaniem dla Seleukidy. Pamiętajmy jednak, że ambitny monarcha miał za sobą już niejedną zwycięską bitwę i bagaż doświadczeń zdobytych na przykład podczas wojen syryjskich. Nadszedł więc czas na finałowy bój dwóch mocarstw, na miejsce którego po dość długiej grze w kotkę i myszkę obrano rejon między rzekami Frygios i Hermos. Do bitwy doszło w grudniu 190 roku przed naszą erą i przeszła ona do historii jako Bitwa pod Magnezją. Była to jedna z największych bitew w dziejach starożytności. Od razu uprzedzam, że nie wymienię wszystkich rodzajów wojsk Seleukidy, ponieważ z uwagi na to, że była to tak duża zbieranina z tak ogromnego i różniącego się wewnętrznie imperium, aby niczego nie pominąć, musiałbym wydłużyć tak już zbyt długi odcinek. Tak więc zaczynajmy. Antioch III na przodzie swojej lewej flanki ustawił około 40 rydwanów bojowych, które z zamocowanymi do kół kosami miały siać spustoszenie wśród jazdy pergameńskiej. Ponadto na lewej flance mieli znajdować się również ciężko zbrojni jeźdźcy zwani katafraktami, których liczebność określa się na około 4000. Na tym skrzydle gotowych do walki miało być również około 16 słoni bojowych. Całość uzupełniali piesi i konni miotacze. Skrzydłem tym miał dowodzić syn władcy, Seleukos, wraz z kuzynem Antypatrem. Centrum armii Antiocha stanowili falangici dzierżący długie na nawet 6 metrów włócznie, zwane salisami. Oddziały falangitów, liczące około 16 tysięcy żołnierzy, uzupełniali prezentujący znacznie mniejszą wartość bojową celtyccy wojownicy z Galatii. Braki celtyckich wojowników rekompensować miał zaś ustawiony na przodzie oddział około 20 słoni bojowych oraz awangarda armii seleukijskiej, czyli Arkeraspides, srebrne tarcze. Tym swoistym przekładańcem dowodzić miał dowódca słoni bojowych niejaki Filip. Tak rozstawienie wojsk w centrum zarządzone przez Antiocha opisywał grecki historyk Apian z Aleksandrii.
Najlepszą część swego wojska przez stłoczenie go na małej przestrzeni skazał na bezużyteczność, a nadzieje swoje pokładał raczej w tłumnym zbiegowisku ludzi świeżo do wojska zaciągniętych, aniżeli w ludziach, którzy przez długoletnie ćwiczenie byli zawodowcami w sztuce wojennej.
W każdym razie, prawym skrzydłem monarchii Seleucydów dowodził osobiście Antioch III Wielki. Miał on pod swoją komendą około 4000 ciężkiej jazdy, liczne zastępy miotaczy i jakże inaczej, 16 słoni bojowych. Jak pisał Tytus Liviusz.
Słonie same przez się były olbrzymie, a osobliwego wyglądu dodawały im jeszcze osłony na czole z grzywiastymi kitami i nasadzone na grzbiety wieże, a na wieżach stojący oprócz poganiacza ludzie uzbrojeni na każdej po czterech.
A jak swoje wojsko rozdysponował konsul Lucius Cornelius Scipion? Prawym skrzydłem dowodził król Pergamonu Eumenes II. W skład jego wojska wchodziła rzymska i sojusznicza jazda liczona na około 3000, około 6000 oddział miotających włóczniami peltastów i harcownicy Velites. Całość umacniały ponadto dodatkowe 3000 piechoty achajskiej i pergameńskiej. Centrum Armii Republiki dowodził sam konsul, a składało się ono z dwóch legionów, po 5400 żołnierzy każdy. Legiony te były ustawione w potrójnym szyku, Acies Triplex, charakterystycznym dla rzymskiej armii tego okresu. Na przodzie stali najmniej doświadczeni żołnierze nazywani Hastati, za nimi nieco lepiej walczący Principes, a na końcu zaś weterani, wyśmienici włócznicy Triarii. Swoją drogą, w starożytnym Rzymie od nazwy właśnie tej formacji, gdy popadano w jakieś kłopoty lub trudną sytuację, mawiano, że sprawa doszła do Triarii. Wróćmy teraz jednak do ustawienia rzymskich wojsk. Na tyłach rzymskiego centrum znajdowało się 16 słoni bojowych, podarowanych Rzymianom przez nobilijskiego króla Masynissę. Słonie te, jak już wcześniej wspomniałem, były mniejsze i słabsze niż ich indyjski odpowiednik. Były zatem traktowane tylko jak ubezpieczenie, gdyż dowodzący legionami Scypion doskonale wiedział, że spłoszone zwierzęta mogą w warunkach tej bitwy przynieść swoim panom więcej strat niż korzyści. Lewym skrzydłem armii konsularnej dowodził legat Gnaeus Domitius Ahenobarbus. Miał on do dyspozycji kilkutysięczny oddział piechoty złożonej z italików, harcowników Velites i zaledwie 4 oddziały jazdy liczące około 120 jeźdźców. Była to najsłabsza flanka armii Wiecznego Miasta. Jednak była dodatkowo chroniona przez płynącą nieopodal rzekę Frygios. Przebieg bitwy. Bitwę rozpoczęła równoczesna szarża wojsk seleukijskich na obu skrzydłach. Na jednej z flank szybko swoją dominację zaznaczyli prowadzeni przez samego Antiocha katafrakci. Poza żartem boju zepchnęli oni oddziały Gnaeusa Domitiusza Ahenobarbusa i ruszyli za nim w pościg. I to w tym momencie Antioch popełnił największy błąd w tej bitwie, ponieważ ślepo zapatrzony w taktykę Aleksandra Wielkiego myślał, że doszczętnie rozbijając jedno ze skrzydeł stworzy sobie dogodną okazję do wyzyskania ostatecznego zwycięstwa. Jednakże gdy rozmarzony Seleukida gnał zadek w piersi za Italikami i rabował rzymski obóz, na drugiej flance rozgrywał się koszmar jego armii. Na drugim skrzydle bowiem nic nie szło zgodnie z planem monarchy. Pierwsze uderzyły anachroniczne, pamiętające epokę brązu oddziały rydwanów bojowych. Te nie były w stanie nawet dobrnąć do rzymskich harcowników. Obrzucone gradem włóczni konie wpadły w popłoch i podczas ucieczki wjechały z impetem we własne oddziały, doszczętnie je dezorganizując. Chaos ten błyskawicznie wykorzystał Eumenes II, który momentalnie ruszył do ataku. Po chwili flanka Seleukidy przestała istnieć. W przeciwieństwie do Antiocha, król Pergamonu nie stracił kontaktu z rzeczywistością i po udanym starciu przegrupował swoje siły w celu jak najszybszego wsparcia walczącego centrum. Tam seleukicka falanga ruszyła na pierwszą linię rzymską Hastati. Legioniści zaczęli się cofać pod naporem silniejszego przeciwnika. Długie na 6 metrów sarisy skutecznie uniemożliwiały Rzymianom walkę w krótkim dystansie. W konsekwencji falanga nie ponosiła prawie żadnych strat. Po niedługim czasie wygrywająca falanga otrzymała jednak lewego sierpowego ze strony Eumenesa II. Szybko potwierdziło się, że o ile w czołowej walce na równej przestrzeni falanga nie ma sobie równych, to w walce manewrowej jest zbyt wolna i ociężała, by móc skutecznie reagować. Atakowane jednocześnie z przodu i boku, później również z tyłu, wojsko seleukickie zaczęło się załamywać. Przypomnijmy, że z dala od głównego teatru działań ciągle pozostawał Antioch III. Był to kardynalny błąd niegodny monarchy z pseudonimem Wielki, ponieważ pozbawiał głównodowodzącego jakiejkolwiek świadomości sytuacyjnej. Starcie przybrało więc charakter rzezi i po niedługim czasie wojsko seleukickie rzuciło się do ucieczki. Tak końcową fazę bitwy opisuje rzymski historyk Titus Livius.
Więcej zresztą zguby przyniósł uciekającym ich własny nieład, bo razem z nimi uchodziły wozy, słonie, wielbłądy, a ludzie, nie zachowując szeregów, pchali się na oślep jeden na drugiego i padali, deptani przez olbrzymie zwierzęta.
Powracający po szaleńczej eskapadzie Antioch mógł z oddali przyglądać się tylko rzezi swoich podwładnych. Bitwa, a zarazem wojna były dla niego przegrane. Poległo około 50 tysięcy żołnierzy Antiocha przy 5-tysięcznych stratach Rzymian. Jak pisze Apian z Aleksandrii.
U Rzymian zaś poprawiło się samopoczucie i uważali, że przy męstwie ich i pomocy bogów już nie ma dla nich nic trudnego, bo też musiało się to przyczynić do podniesienia wiary w ich szczęście, że będąc o tyle słabsi liczebnie, zaraz po przybyciu na miejsce, w pierwszej bitwie i w obcym kraju, w jednym dniu rozgromili tyle ludów i przemogli tak przygotowania króla, jak męstwo najemników i sławę Macedończyków, a wreszcie i samego króla, który posiadał tak wielkie państwo oraz przydomek wielki. Toteż często powtarzano u nich w rozmowach te słowa: był król Antioch Wielki.
Seleukida nie miał wyboru. Musiał zgodzić się na upokarzające warunki narzucone mu przez Rzymian. W wyniku klęski Antioch III musiał zrzec się swoich przyczółków i niemałych posiadłości w Azji Mniejszej. Ponadto zobowiązywał się on do zapłacenia Rzymowi olbrzymiego odszkodowania wynoszącego 15 tysięcy srebrnych talentów. Była to najwyższa kontrybucja w dziejach starożytności. Wow. Senat rzymski na tym jednak nie poprzestał. Helenistyczny władca miał również oddać Rzymowi wszystkie posiadane słonie bojowe i nigdy już nie prowadzić zaciągu kolejnych. Jego flotę zredukowano zaś do zaledwie 10 okrętów, a Antioch i jego następcy mieli dostać zakaz prowadzenia jakiejkolwiek wojny w Europie, z wyjątkiem tej o charakterze obronnym. W celu podtrzymania tego upokarzającego pokoju, Seleukidzi mieli co 3 lata przekazywać Rzymianom wybranych przez nich jeńców. Jednym z nich był na przykład młodszy syn Antiocha. Traktat podpisano w 188 roku przed naszą erą w Apamei i od tego momentu możemy obserwować załamanie potęgi monarchii Seleukidów. Rzym z klienckimi sojusznikami w postaci mocno wzmocnionego Pergamonu i Rodos stał się teraz niekwestionowanym hegemonem tej części starożytnego świata. Jednym ze skutków przegranej kampanii była również śmierć Hannibala Barkasa. Rzymianie żądali od Antiocha, by ten wydał im niepokornego Barkidę. Seleukida pozwolił jednak uciec Hannibalowi. Emisariusze Wiecznego Miasta dopadli Kartagińczyka w Bityni. Tam też, nie chcąc wpaść w ręce swoich znienawidzonych wrogów, połknął truciznę. Według legendy, przed śmiercią Hannibal miał powiedzieć:
uwolnijmy Rzymian od ich długiego niepokoju, skoro twierdzą, iż zbyt długo jest czekać na śmierć starego człowieka.
Po klęsce Antioch III miał coś do udowodnienia. W końcu jak ostatnim czynem wielkiego monarchy mogłaby być tak żałosna klęska? Potrzebna mu była więc zwycięska kampania wojenna, której nie mógł sfinansować ogołocony doszczętnie przez Rzymian. I tu wracamy do początków kariery tego monarchy, bowiem Seleukida ponownie wprowadził w życie najprostsze z możliwych rozwiązań, czyli grabież świątyń. Podczas rabunku świątyni Bela w Elamie zostanie on jednak śmiertelnie raniony przez obrońców świątyni i zginie zaledwie rok po podpisaniu traktatu w Apamei. W ten oto haniebny sposób zginął Antioch III Wielki, przedstawiciel dynastii Seleucydów, potomek Diadocha, Seleukosa I Nikatora. Po zwycięstwie pod Magnezją dowodzący legionami Lucius Cornelius Scypion otrzymał przydomek azjatycki. Republika zaś, cóż, miała przed sobą jeszcze wiele państewek i terra incognita do podbicia. Czego uczy nas starcie dwóch potęg sprzed 2200 lat? Przede wszystkim tego, czym jest dowodzenie. Bitwa pod Magnezją ukazała, jak ważna jest świadomość sytuacyjna dowódcy. Kto wie, jak wyglądałoby to starcie w sytuacji, w której Antioch III nie dałby się pchnąć szaleńczej pogoni za nic nieznaczącymi oddziałami Rzymian. Możemy również zauważyć, że podobnie jak pod Cannami, pod Magnezją liczba walczących żołnierzy była mniej ważna niż starannie wyselekcjonowana taktyka i odpowiednie wykorzystanie wszystkich sił i środków. Możemy również zauważyć, że dobre wyszkolenie i przede wszystkim zgranie walczących pododdziałów potrafi przynieść zdecydowanie lepsze efekty niż brutalna siła wyglądająca doskonale na papierze. Właśnie takich wartości uczy się dziś nabierających doświadczenia młodych oficerów w 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, ale także już podczas samego etapu kształcenia, na przykład na Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, gdzie historia sztuki wojennej stanowi ważny element kształcenia każdego oficera. Ja nazywam się Radosław Lech, a to był pierwszy odcinek z serii poświęconej historii sztuki wojennej. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem i przyznam szczerze, że cieszę się, że miałem na chwilę okazję odskoczyć od historii XX wieku, takiej ciężkiej jednak historii z emocjonalnego punktu widzenia. Cóż, mam nadzieję, że Wam się podobało i liczę na Wasze reakcje w komentarzach i na mediach społecznościowych. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.